już w imieniu Pana Jezusa Chrystusa na dzisiejszym nabożeństwie. Na wstępie chciałem się podzielić słowem z pierwszego listu do Koryntian, z 15 rozdziału, od pierwszego wersetu. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie, tak jak wam ją zwiastowałem. Chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. I że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ten list się kończy, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian się kończy. Jest to, myślę, że to był trudny list taki dla apostoła Pawła, kiedy musiał ten zbór korygować, kiedy musiał poruszać różne bardzo trudne tematy w tym liście. I trudny list, myślę, że dla całego zboru, który musiał ten list odczytać, przesłuchać, zastanowić się nad swoim dalszym życiem. Ale czytamy tutaj, apostoł Paweł mówi: przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą zwiastowałem. A dalej pisze, że podałem wam to, co ja przejąłem od Chrystusa, że Chrystus umarł za grzechy nasze. I to jest takie, ten fragment jest takim świadectwem apostoła Pawła. On dzieli się tym, co sam przeżył z Bogiem. Nie mówi o czymś, co zasłyszał gdzieś, nie mówi o tym, co gdzieś przeczytał, ale mówi o tym, co sam doświadczył, że sam doświadczył Jezusa Chrystusa i że sam mógł spotkać się z Nim, pojednać się z Nim. Znamy historię, myślę, apostoła Pawła, że jako człowiek religijny, niczym się nawrócił, niczym miał spotkanie z Jezusem, był takim bardzo zapalonym, religijnym człowiekiem. Miał bardzo dobre o sobie mniemanie. Zresztą sam pisze tam w liście do Filipian, że według zakonu był człowiekiem bez skazy. Był Żydem, wykonywał przykazania, wykonywał prawa. W swojej gorliwości był tak gorliwy i tak przekonany o tym, że służy Bogu, że niszczył Kościół Boży. Wchodził do domów, rodzin chrześcijańskich, wtrącał ich do więzienia. Zgadzał się na śmierć Szczepana, kiedy był kamieniowany. Sam to nawet pisze w swoim liście. Także jego gorliwość, taka ślepa gorliwość, i w tej gorliwości, kiedy trwał, myślał, że służy Bogu. Ale kiedy spotkał, kiedy szedł drogą do Damaszku i miał spotkanie z Jezusem Chrystusem, czytamy, że po tym spotkaniu jego życie zupełnie się odmieniło. Do tej pory był przekonany o swojej sprawiedliwości. Do tej pory był przekonany o tym, że służy Bogu. Ale potem pisze, że Jezus Chrystus umarł za grzechy nasze. Mówi, że o sobie sam, że Jezus Chrystus umarł za grzechy nasze, a o sobie pisze, że On jako jest pierwszym z grzeszników. Jednym pisze o sobie, że jest najgorszym z grzeszników. A więc jak zmieniło się jego myślenie, tego człowieka. Do tej pory myślał, że jest sprawiedliwy. Teraz jest przekonany o swoim grzechu. Ma świadomość tego, co uczynił. Ma świadomość, jak wiele szkody wyrządził, jak bardzo zgrzeszył przeciwko Bogu. I czytamy w tym świadectwie, że ja przyjąłem to od Chrystusa, że On umarł za grzechy nasze według pism. I wiecie, wiele każdy mógł mieć świadectw. Wielu z nas tutaj może powiedzieć swoje świadectwo o Jezusie Chrystusie. Każde świadectwo może być nieco inne. Czytamy w Ewangeliach, kiedy ślepy Bartymeusz siedział przy drodze i żebrał pieniądze na chleb. Siedział tam z dnia na dzień, był przeprowadzany w to miejsce. I któregoś dnia, że usłyszał, że Jezus Chrystus jest tutaj. I w sercu tego człowieka coś zaistniało. Pojawiła się wiara. Do tej pory żył bez nadziei. Myślał, że tak będzie jego życie już wyglądało do końca. Ale teraz usłyszał, że Jezus Chrystus jest tutaj. I wiecie, on zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. I chociaż z początkowo Jezus w ogóle nie odpowiadał na jego prośby. Jakby go minął, jakby przeszedł obok. Ale ten ślepy Bartymeusz nie przestawał. Modlił się, prosił: Jezusie, Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. I czytamy, że Jezus wezwał go do siebie i mówi: co chcesz, abym ci zrobił? Co chcesz, abym zrobił dla ciebie? A on mówi: abym przejrzał. I wtedy Jezus otworzył jego oczy. I ten ślepy Bartymeusz, który żył bez nadziei do tej pory, nie miał sensu i myślał, że jego życie tak już będzie wyglądało. Że do końca życia ktoś będzie go przyprowadzał do tej drogi. Tam będzie siadał, tam będzie żebrał o pieniądze na chleb. Nagle przejrzał. Jezus go przywrócił mu wzrok. Ale czytamy dalej tę historię i widzimy, że Bartymeusz nie odszedł do tego świata później, uradowany, że teraz widzę, teraz mogę poznawać ten świat, mogę robić tyle różnych rzeczy, których nie mogłem robić z powodu mojego kalectwa. Ale czytamy, że ślepy Bartymeusz, kiedy przejrzał, on poszedł za Jezusem. On nie chciał pójść do tego świata. Nie chciał żyć jak jego rówieśnicy, młodzi koledzy, którzy może gdzieś imprezowali, może bawili się, ale on wybrał inną drogę. Kiedy zobaczył Jezusa, poszedł za Nim. Stał się Jego naśladowcą. I myślę, że każdy z nas ma taką historię z Jezusem Chrystusem i mógłby opowiedzieć o swoim świadectwie, jak ja to przeżyłem, jak ktoś z nas to przeżył, jak to się stało, że się nawróciliśmy. Podobnym życiem mógłbym powiedzieć, że i ja żyłem. Byłem takim ślepcem, który żył w swoich grzechach, uwikłany w nałogi, w grzech, bez nadziei i bez sensu na tym świecie. I myślałem, że moje życie tak już musi wyglądać. Że skoro sam sobie nie mogę poradzić z tym nałogiem, nie mogę poradzić sobie z grzechem o własnych siłach, że jestem skazany na takie życie już. Że tak musi życie moje wyglądać. Ale usłyszałem wieść o Jezusie. Usłyszałem tą dobrą nowinę o Jezusie. Że jest ktoś, kto może Ci pomóc. I że tym kimś jest Jezus Chrystus. I kiedy uwierzyłem w to słowo, kiedy przyjąłem to słowo, kiedy przyszedłem z wiarą do Jezusa i poprosiłem Go, aby się nade mną zmiłował, aby zmienił moje życie, to stał się cud. I to, co było niemożliwym dla mnie, stało się możliwym dzięki Jezusowi Chrystusowi. I dzisiaj możemy świadczyć właśnie o tym, że Jezus Chrystus umarł za grzechy nasze, za grzechy każdego z nas. I On się nie zmienił. I dzisiaj również możemy przychodzić do Niego. Dzisiaj również możemy prosić Go i spodziewać się Jego łaski. Czytamy, że On umarł i zmartwychwstał. Krzyż jest pusty, grób jest pusty. I czytamy dalej świadectwo, że On ukazał się świadkom, którzy wtedy w tamtym czasie żyli. Jezus, dzisiaj Go nie doświadczamy fizycznie. Dzisiaj Go fizycznie nie możemy widzieć, ale możemy widzieć właśnie Jego działanie. Poprzez świadectwo naszego życia, poprzez to, co uczynił dla każdego z nas. Możemy poznawać Go. Możemy o Nim świadczyć. Możemy mówić o tym, co Jezus uczynił dla mnie. Powstańmy, rozpocznijmy modlitwą. Podziękujmy Bogu za to wszystko, co uczynił w naszym życiu.
Chwała niech będzie Bogu naszemu. Tydzień, może dwa temu, taki fragment Słowa Bożego w jakiś taki szczególny sposób przemawiał do mojego serca, kiedy czytałem znany fragment w kazaniach poruszany od czasu do czasu. No ale tak to jest ze Słowem Bożym, że ono po prostu przemawia do nas. I właśnie tak do mojego serca ten fragment szczególnie przemawiał w tym okresie. I chcę się podzielić takimi przemyśleniami, spostrzeżeniami w oparciu o ten fragment Słowa Bożego opisujący smutne wydarzenie ze Starego Testamentu, smutne wydarzenie w życiu króla Dawida, mianowicie bunt jego syna Absaloma, ale również chciałem spojrzeć nie tylko na samego Absaloma, na to, co on zrobił, na to, jakie były jego jakieś motywy, pragnienia, ale też na inne postaci, które pojawiają się w tej historii, jakie były ich reakcje, jakie były ich motywacje, jakie były ich pragnienia, dążenia. W sytuacji pewnego kryzysu, w sytuacji pewnego zamieszania, w sytuacji pewnej próby, która przyszła na Dawida i na królestwo, i na jego królestwo, na królestwo izraelskie. Więc ta historia jest zapisana na przestrzeni ładnych kilku rozdziałów i nie chcę odczytywać całej tej historii, ale pewne niektóre fragmenty chciałem przeczytać, szczególnie ten początek tej historii. Kim był Absalom, jakieś takie osadzenie tego w historii, to jeśli ktoś nie zna dobrze, to zachęcam, zapraszam, żeby tę historię przeczytać kilka rozdziałów wcześniej, w drugiej księdze Samuela, jakby w jaki sposób Absalom dojrzewał do tego buntu. Ale od 15 rozdziału, to jest druga księga Samuela, 15 rozdział, chciałem przeczytać tych pierwszych kilkanaście wersetów. I stało się potem, że Absalom sprawił sobie powóz i konie oraz straż przyboczną złożoną z 50 mężów. Zwykł też był Absalom od wczesnego rana wstawać na drodze przy bramie, a ilekroć jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzygnięcia na sądzie przez króla, Absalom przywoływał go do siebie i mawiał: z którego miasta jesteś? A gdy ten odpowiadał: z tego, a tego plemienia izraelskiego jest twój sługa, wtedy Absalom mawiał do niego: patrz, twoja sprawa jest dobra i słuszna, ale nie ma u króla nikogo, kto by cię wysłuchał. Mawiał jeszcze Absalom: gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tej ziemi i gdyby do mnie przychodził każdy, kto ma sprawę sporną do rozstrzygnięcia, to wymierzałbym mu sprawiedliwość. Gdy zaś ktoś podchodził do niego, aby mu się pokłonić, on wyciągał do niego rękę, brał go w objęcia i całował. Tak postępował Absalom z każdym Izraelitą, który przyszedł do króla na sąd i pozyskiwał sobie serca mężów izraelskich. Po upływie 4 lat rzekł Absalom do króla: wybieram się, aby dopełnić w Hebronie ślubu, jaki złożyłem panu, gdyż twój sługa złożył ślub, gdy przebywał w Geszur w Aramie, tej treści: jeżeli pan pozwoli mi powrócić do Jeruzalemu, to złożę hołd panu. Rzekł więc król do niego: idź w pokoju. I on wybrał się do Hebronu. Rozesłał też Absalom tajnych gońców do wszystkich plemion izraelskich z hasłem: gdy usłyszycie głos trąby, wołajcie: Absalom został królem w Hebronie. Z Absalomem zaś wyruszyło z Jeruzalemu 200 ludzi zaproszonych przez niego, którzy poszli w swojej prostocie i o niczym nie wiedzieli. Posłał też Absalom w czasie składania ofiar rzeźnych po Achitofela, Gilończyka, doradcę Dawidowego, z jego rodzinnego miasta Gilo. W ten sposób spisek się wzmógł i coraz więcej ludzi przystawało do Absaloma. A gdy do Dawida przybył zwiastun z wieścią: przychylność mężów izraelskich jest po stronie Absaloma, Dawid rzekł do wszystkich swoich sług, którzy z nim byli w Jeruzalemie: ruszajmy i uchodźmy, bo inaczej nie uratujemy się przed Absalomem. Pośpieszcie się z wymarszem, aby nas znienacka nie napadł i nie sprowadził na nas klęski i nie wybił mieszkańców miasta ostrzem miecza. Więc widzimy, Absalom siadywał w tej bramie i co mówił do Izraelczyków? Mówił do tych, którzy szli do króla. Mówił, że nie ma nikogo, kto by wysłuchał waszą sprawę. Król was nie zrozumie. Król was nie osądzi tak, jak należy. Och, gdybym to ja był królem, to wasza sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej. Gdybym to ja był królem, och, to ja bym sprawiedliwie tutaj rozsądził w tej sprawie. I każdego, kto przychodził, się z nim witał, pokłaniał się mu jako synowi królewskiemu, a Absalom go całował, brał w objęcia, okazywał taką wielką troskę, wielką miłość każdemu człowiekowi. Widzimy, że był człowiekiem bardzo miłym dla wszystkich. Bardzo miłym dla wszystkich i bardzo takim przyjacielskim, otwartym, wydawałoby się, dla każdego. Ale widzimy też oczywiście, że był człowiekiem podstępnym, że on w ten sposób dążył do pewnego spisku, dążył do rozłamie w królestwie izraelskim. Chciał zostać po prostu królem na miejsce Dawida. I do czego moglibyśmy porównać Absaloma? Jaką moglibyśmy my z tego odnieść dla siebie samego naukę? Widzimy, że Absalom, sposób działania Absaloma i działanie Absaloma, to jest, widzimy pod tym działaniem ukryte po prostu, w jaki sposób działa diabeł, w jaki sposób działa szatan. On dokładnie coś takiego samego uczynił i czyni. Po pierwsze, zbuntował się przeciwko Bogu, tak? Diabeł, szatan jest tym, który chciał zrównać się z Najwyższym. Czytamy o tym, że on chciał zrównać się z Najwyższym. Chciał zasiąść tam, gdzie nie było jego miejsce. Też był Synem Bożym, można powiedzieć, bo nie w takim sensie, jak Synem Bożym jest nasz Pan, Jezus. Nie w takim sensie, ale aniołowie też w Biblii są nazwani synami Bożymi. W tym sensie można powiedzieć, że był Synem Bożym. Był Bożym stworzeniem, pełnym chwały, pełnym blasku. Ale zapragnął tego miejsca, które nie do Niego należało. Zapragnął być tam, gdzie nie było Jego miejsca. Zapragnął po prostu tego, co należało się Bogu. Co nie zostało dla Niego wyznaczone. I w jaki sposób diabeł zwodził pierwszych ludzi? No, on kłamał na temat diabła, jeśli chodzi o Adama i Ewę. O Adama i Ewę mówił im na przykład, prawda, czy rzeczywiście, że Bóg jest... Ja parafrazuję w pewnym sensie, ale tak jakby to co mówił diabeł do Adama i Ewy, sprowadza się do tego, że Bóg jest dla was taki bardzo surowy, nie pozwolił wam jeść z tego drzewa. Bóg jest taki bardzo surowy, przecież to nieprawda. Bóg was okłamuje, Bóg was zwodzi, jest taki surowy dla was, a tak naprawdę On nie chce, żebyście byli tacy jak Bóg. Zjedźcie z tego drzewa, ono ma dobry owoc. Bóg was okłamał, na pewno nie umrzecie. Na pewno nie umrzecie, Bóg jest taki surowy dla was. To jest to, co diabeł mówił do pierwszych ludzi, do Adama i Ewy. I ta taktyka, ten sposób działania diabła nie zmienił się i do dzisiejszego czasu. Cały czas diabeł jest tym, który oczernia Boga w naszych oczach, w oczach ludzi. Wiemy, że on jest tym, który zaślepił oczy ludzi niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii. On zaślepia, okłamuje na temat Boga. Mówi kłamstwa na temat Boga w naszych sercach. Oskarża Boga w naszych sercach. Czyni to cały czas do tej pory. Mówi, Bóg cię nie zrozumie. Tak jakby. Dalej, co jeszcze czyni diabeł i co czynił Absalom? Daje pewne obietnice, ale to są obietnice bez pokrycia. Obiecuje, że jeśli... Daje takie te błyskotki, prawda? Pewne rzeczy obiecuje ludziom, nie czyni czasami tego dosłownie poprzez jakieś słowa, ale dając jakieś swoje rozwiązania, swoje sposoby wyjścia z problemów, swoje sposoby radzenia sobie z jakimiś tam kwestiami, czy dając jakieś własne swoje sposoby życia. Bezbożne, takie obiecuje, czy to przyjemności człowiekowi, czy to obiecuje jakieś korzyści. Postąp nieuczciwie, będziesz miał korzyść, będziesz miał władzę może jakąś, będziesz miał jakieś pieniądze z tego. Postąp nieuczciwie, czy idź w rozrywkę, dobrze się zabaw, będzie ci przyjemnie, a Bóg jest dla ciebie surowy, a ty się dobrze baw. Można powiedzieć, że jakby w ten sposób działania diabła się nie zmienił w tej kwestii. Tylko, że to są obietnice bez pokrycia. Absalom nie był prawowiernym królem. Nie mógł zapewnić tych rzeczy. I wiemy, jaki był koniec. Będziemy czytać, jaki był koniec Absaloma. Jaki był koniec tych, którzy chcieli trwać zaparte przy tym. A możemy też rozpatrywać Absaloma i to, co zrobił na takiej płaszczyźnie postępowania między braćmi, siostrami w Kościele. I wtedy możemy spojrzeć na Dawida jako tego, który był przywódcą, jako tego, który był ustanowionym przez Boga przywódcą, takim pasterzem dla tego ludu izraelskiego. Widzimy, że Dawid był ustanowiony jako po prostu pasterz dla tego ludu. On miał ich prowadzić, miał im przewodzić, miał być ich przywódcą jako król, miał ich prowadzić do Boga, miał ich prowadzić w woli Bożej tak naprawdę. I smutne jest to, że musielibyśmy przyznać, że w kościołach, w zborach zdarzają się tacy Absalomowie. Zdarzają się ludzie, którzy nie chcą być na miejscu, które wyznacza dla nich Bóg, które wyznaczył dla nich Bóg, ale chcieliby sięgać po swoje. Na przykład poprzez oczernianie braci jednych przed drugimi, poprzez negowanie pastora, negowanie braci starszych, jakiejś rady zborowej, jeśli gdzieś tam jest, prawda, poprzez negowanie tego autorytetu ustanowionego, o którym czytamy w Słowie Bożej. I musimy niestety ze smutkiem przyznać, że zdarzają się tacy Absalomowie w zborach. No i kto jest zawsze na celowniku diabła? To musimy być tego świadomi, że na celowniku diabła szatana jest zawsze ten pasterz, prawda? Pastor, pasterz, przywódca, starsi. Oni są zawsze na celowniku diabła. Zawsze tak było, zawsze tak jest i pewnie tak będzie aż do dnia naszego Pana, aż do dnia przyjścia Jezusa tak będzie. I Biblia mówi, uderz w pasterza, a owce po prostu się rozproszą. Dziękuję. Rozproszą się, tak? Mówi Słowo Boże. I to jest celem diabła. I my powinniśmy być tymi, którzy wspierają tę pracę. Powinniśmy być tymi, którzy troszczą się o naszych pastorów, pasterza, żeby zachowywać jedność w zborze, zachowywać tą jedność. My czasami tak nie do końca sobie zdajemy sprawę. Mówię my, w sensie zborownicy, ci, którzy przychodzą do zboru, siadają w ławkach, siadają na krzesłach, tak, tych przysłowiowych ławkach, tak, siadają na krzesłach, słuchają kazań, potem idą do domu i czasami nie zdajemy sobie sprawy, na czym polega ta służba, na czym polega życie takich ludzi, którzy położyli swoje życie dla zboru, dla owiec. Nie zdajemy sobie sprawy. Myślimy, że ta praca, ta służba polega na tym, żeby wygłosić kazanie i pójść do domu, prawda? I potem wygłosić kolejne kazanie i nie widzimy, nie znamy tych wszystkich ataków, które przychodzą od strony diabła, od strony świata, od strony niestety cielesnych chrześcijan, prawda, którymi diabeł się chce posługiwać wtedy, żeby atakować pasterzy jako po prostu ich osoby, ich ludzi, albo żeby atakować Kościół, zbór. No i wtedy też na czyich barkach to spoczywa, prawda, ten ciężar tego ataku. No też na plecach tych pasterzy spoczywa to, prawda? A więc to są te presje wszystkie, te ataki, te presje, które przychodzą. Różnego rodzaju presje. I nie widzimy, nie znamy tych wszystkich rozmów, które to są dziesiątki rozmów, które po prostu pastorzy przeprowadzają. Czy to niektóre z tych rozmów są bardzo trudne, bardzo nieprzyjemne? To są dalej te wszystkie ciężary. Przecież ten duszpasterz, on tak jakby niesie razem ze swoimi zborownikami, razem z tymi wszystkimi, którzy przychodzą, którzy przynoszą swoje problemy Bogu, ale dzielą się też po prostu z duszpasterzami, tymi swoimi problemami. I to wszystko przecież pastorzy niosą razem z tymi ludźmi i oni są dostępni, muszą być dostępni, można powiedzieć 24 godziny na dobę. 24 godziny na dobę, 7 godzin w tygodniu. Tyle jest w swojej służbie. Tak więc powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę i uważać na to, żeby nie w jakiejś sytuacji nie stawać się takimi Absalomami właśnie. Ludźmi, którzy podważają autorytet, podważają to, co bracia starsi, prawda, jak rozsądzają, jak widzą. To jest na barkach duszpasterzy, na barkach starszych i na barkach pasterzy, pastorów jest to, żeby prowadzić zbór do tego, na to pastwisko, na to właściwe pastwisko, tam gdzie jest ten właściwy pokarm, gdzie w dzisiejszych czasach jest tyle zamieszania, jeśli chodzi, i to nie jest taka jakby jakaś moje moje spostrzeżenie prywatne, to nie jest spostrzeżenie prywatne żadnego z braci, że jest wiele zamieszania, jeśli chodzi o naukę, ale przecież Słowo o tym mówi, że w tych czasach ostatecznych, że to będą trudne czasy, że ludzie będą sobie zbierać nauczycieli takich, jacy będą im odpowiadać, że będzie wielkie odstępstwo, Biblia mówi, prawda, że będzie wielkie odstępstwo. To Biblia o tym mówi i po prostu, więc nie może to... Nie możemy tego traktować lekko i to jest przecież na barkach tych pasterzy, pastorów, aby prowadzić tych, którzy są powierzeni, prawda, do tych zdrowych pastwisk, do tego zdrowego pokarmu, gdzie jakaś tam owca nie może sobie myśleć, że ona sobie może inną trawę gdzieś tam poskubać, może jakąś inną, ale to... Temu pasterzowi jest dana od Boga mądrość, żeby po prostu strzec, żeby chronić od tych właśnie złych pokarmów. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy jest tak wiele zamieszania, tak wiele dziwnych doktryn, tak wiele dziwnych nauk, tak wiele po prostu przeróżności, których w Słowie Bożym wcale nie widzimy. Jeśli na przykład to tak praktycznie, prawda, Kościół to jest tak jak dom, to tak jak domownicy, prawda, kiedy ktoś wychodzi z domu, kiedy ktoś idzie gdzieś, to w normalnie funkcjonującej rodzinie informują się domownicy, gdzie idą, co będą robić, po co, prawda? To tak jest w normalnie funkcjonującym domu, gdzie jest miłość wzajemna, gdzie jest troska wzajemna, gdzie jest staranie, szukanie dobra dla swoich domowników. Tak funkcjonuje normalny, zdrowy dom. I Kościół jest takim domem, jest taką rodziną, gdzie żyjemy w światłości, gdzie nie robimy nic po ciemku, nie robimy nic po kryjomu, ale każdy wie, jakie jest życie brata, jakie jest życie duchowe brata, czym on żyje, czym się karmi, jak po prostu w takiej przejrzystości, transparentności ono przebiega. Tak jak w normalnie funkcjonującym domu, rodzinie, prawda? Tak powinno być. I widzimy, że ten Absalom żył w takim buncie. I teraz Chciałbym spojrzeć też na inne osoby, które w tej historii pojawiają się. Niektórzy z nich byli przyjaciółmi Dawida. Na przykład chciałbym spojrzeć na osobę Achitofela. Już o Achitofelu czytaliśmy w wersecie 12. że Absalom w czasie składania ofiar rzeźnych posłał po Achitofela Gilończyka, doradcę Dawidowego. I czytamy dalej, że ten Achitofel dał się wciągnąć w ten spisek. Z kim był Achitofel? Był doradcą Dawida. Był, można by powiedzieć śmiało, przyjacielem Dawida. Achitofel był przyjacielem Dawida. On nie był takim zwykłym doradcą. Być może Dawid miał jakieś duże grono doradców. Tak? Miał jakieś wielu doradców, tak jak mówi Słowo, gdzie wielu doradców, tam jest powodzenie. Ale Achitofel nie był jednym z wielu doradców. On był wśród tych najbliższych doradców Dawida, więc śmiało możemy powiedzieć, że Achitofel był przyjacielem Dawida. Był jednym z jego najbliższych ludzi. I jakie miejsce powinien zająć Achitofel? Gdzie on powinien być? W momencie, kiedy doszło do buntu. W momencie, kiedy doszło do tej sytuacji, gdzie powinien być Achitofel? Achitofel powinien być przy Dawidzie. Skąd jeszcze możemy wiedzieć, że Achitofel był tak bliskim człowiekiem? Na przykład 16 rozdział, 23 werset. A każda rada Achitofela, jakiej w tym czasie udzielał, znaczyła tyle samo, co wyrocznia Boża. Tyle znaczyła każda rada Achitofela zarówno u Dawida, jak i później u Absaloma. A więc widzimy, że Achitofel opowiedział się po jakiejś stronie. I to po złej stronie, tak? Opowiedział się po stronie spisku, po stronie buntu, po stronie diabła, powiedzmy to sobie. Opowiedział się Achitofel. Czym on się mógł kierować? Czym się mógł kierować? Myślę, że mógł spojrzeć i stwierdzić, że Dawid przegrał, tak? Absalom jest górą. Przychylność mężów izraelskich po stronie Absaloma. A więc można powiedzieć, że on tak jak wiatr zawiał, tak jak chorągiewka. Wiatr wiał w lewo, szedł w lewo. Wiatr wiał w prawo, poszedł w prawo. I to nas uczy tego, jakie powinno być nasza droga za Jezusem. Prawda? Jakie powinno być nasze pójście za Jezusem. Że to powinno być pójście na dobre i na złe, jak to się mówi. I jest ta historia, to ona jest taka bardzo przekonywująca. Kiedy idziemy za Jezusem, to powinniśmy tak jakby się podpisać pod tą pustą kartką, tak? Dajemy Panie, my ufamy Tobie, tu jest kartka naszego życia, Ty ją zapełnij. To jest kartka naszego życia, Ty sam ją zapełnij, a ja już teraz składam podpis. Na czystej kartce, na pustej kartce składam podpis. Co tamkolwiek, Panie, zapiszesz, ja już się pod tym podpisuję z góry. Czy to będzie dobro, czy zło, po ludzku patrząc? Czy to będą zwycięstwa, czy porażki, po ludzku patrząc? Czy to będzie tak? Czy to będą dni pełne chwały, czy prześladowań? A Pan Jezus obiecał każdemu, kto chce iść za Jezusem, że będzie znosił prześladowania, że będzie znosił trudne rzeczy, będzie znosił przeciwności. I ten Achitofel nie chciał znieść tych przeciwności. Nie chciał wyjść poza Jeruzalem, tak jak mówi apostoł, abyśmy wyszli poza ten mur, aby cierpieć razem z Jezusem, aby cierpieć hańbę Chrystusową, pohańbienie. Pan Jezus powiedział, że każdego, kto nie chce Go wyznać przed ludźmi, tego i on się zawstydzi. A tego, kto Go wyzna przed ludźmi, nie będzie się wstydził Go wyznawać przed ludźmi, tego i on się nie będzie wstydził, kiedy przyjdzie w chwale. Pan Jezus powiedział też przypowieść o ziarnie. I jedno z tych ziaren, ono padło na taką glebę bardzo płytką. Ona była na skale, tam było tylko odrobinkę jakiejś ziemi, a zaraz pod spodem była gleba, była skała twarda, tak? To ziarenko, ono wzrosło bardzo szybko. Ono bardzo szybko wzrosło, ale kiedy po prostu przyszło prześladowanie dla słowa, czy jednym słowem, kiedy przyszedł jakiś deszcz, ulewa, zaraz to zostało zniszczone. I kiedy przyszły prześladowania, Pan Jezus wyjaśnia tą przypowieść, kiedy przyszły prześladowania dla słowa, ten człowiek natychmiast się zgorszył. Czyli tak jak Achitofel, gdzie wiał wiatr, dopóki to nikomu nie przeszkadzało, ja jestem z Jezusem. Tak? Ja jestem z Jezusem, dopóki nie muszę z tego powodu cierpieć, dopóki nie muszę z tego powodu znosić jakichś nieprzyjemności. Ale wystarczy, że ktoś będzie krzywo na mnie patrzył, wystarczy, że ktoś będzie mi się sprzeciwiał i po prostu ktoś taki nie jest gotowy ponieść tego kosztu, zapłacić tego kosztu. Tak jak Achitofel. Jeszcze jedno skojarzenie, ten Achitofel takie... Co zrobił Achitofel? Kto dokładnie przeczyta, zobaczy, że on w pewnym momencie, kiedy jego rady nie były już tak cenne dla Absaloma, kiedy jego rady zostały udaremnione przez inną osobę, tak? Czyli jednym słowem można powiedzieć, że ten pozycja Achitofela nie była już taka niezachwiana, nie był już tą, można powiedzieć, wyrocznią Bożą, ale ktoś go przyćmił swoją radą, to widzimy, że Achitofel załamał się, tak? Nie zdobył tego, co chciał zdobyć, tej wysokiej pozycji. Nie wiem, być może też zdał sobie sprawę, jak źle zrobił, ale w każdym razie poszedł w pewnym momencie i się powiesił. Poszedł, czyli najpierw zdradził Dawida, postanowił... Ja może przeczytam ten fragment, to jest 17 rozdział. Potem rzekł Achitofel do Absaloma: pozwól, że wybiorę 12 tysięcy wojowników i wyruszę w pogoń za Dawidem jeszcze tej nocy i uderzę nań, póki jest jeszcze znużony i strwożony, i przerażę go tak, że ucieknie od niego cały lud, który jest z nim. Wtedy zabiję samego króla i przywiodę do ciebie z powrotem cały lud, jak powraca młoda żona do swojego męża, gdyż ty nastajesz tylko na życie jednego męża, cały zaś lud powinien mieć spokój. I rada ta spodobała się Absalomowi i wszystkim starszym Izraela, gdyż tak po ludzku patrząc, to na pewno była bardzo dobra rada. Ten człowiek po prostu miał pewną mądrość, pewne doświadczenie. I prawdopodobnie właśnie tak z ludzkiego punktu widzenia patrząc należałoby postąpić, żeby zniszczyć Dawida, traktując go jako wroga, jako nieprzyjaciela. Niemniej, rzekł jeszcze Absalom, i rada ta podobała się Absalomowi i wszystkim starszym Izraela, niemniej, rzekł jeszcze Absalom, przywołajcie także Huszaja, Arkijczyka, a posłuchamy, co on ma do powiedzenia. A ten człowiek był człowiekiem podstawionym przez Dawida w środowisko Absaloma. Gdy tedy przyszedł Huszaj do Absaloma, rzekł do niego Absalom, tak Achitofel dał taką a taką radę, powiedz ty, czy mamy postąpić według jego rady, czy nie? Huszaj odpowiedział Absalomowi, niedobra jest rada, której tym razem udzielił Achitofel. Huszaj mówił dalej, ty znasz swojego ojca i jego wojowników, że to prawdziwi rycerze i tak rozjuszeni jak niedźwiedzica w polu, której zabrano młode. Nadto ojciec twój to wojownik, który nie da swoim wojownikom odpoczywać w nocy. Zapewne ukrył się obecnie w jakiejś jaskini lub w innym miejscu. Jeśli by teraz zaraz na początku padli jacyś ludzie, to każdy, kto się o tym dowie, mówić będzie, poniosło klęskę wojsko, które przystało do Absaloma. I nawet najdzielniejsi o sercu jak lwa struchleje, nawet najdzielniejszy o sercu jak lwa struchleje, wie bowiem Izrael, że twój ojciec to bohater. Dlatego radzę ci, aby zgromadzić wokół siebie całego Izraela od Dan po Berszebę, tylu, ile jest piasku nad brzegiem morza i abyś sam osobiście ruszył do boju i tak dalej. Jednym słowem, ta rada dotyczyła tego, aby odwlec to wyruszenie, pogoń za Dawidem, aby ją odwlec. I ta rada uratowała na ten moment Dawidowi być może życie. Ale do czego zmierzam? Że ten Achitofel stracił tą swoją pozycję, takiego osoby, której rada jest niepodważalna, której rada jest zawsze najlepsza. A poza tym, on był tym, który chciał teraz, najpierw służył Dawidowi, był jego przyjacielem, był jego prawie że najwierniejszym przyjacielem, a teraz co robi? A teraz dla własnej korzyści zdradza go, pomaga go schwytać, pomaga go ująć. A potem idzie i się wiesza. I to zupełnie przypomina mi, i myślę każdemu z nas, osobę Judasza, który był w gronie przyjaciół Jezusa, który był w gronie 12 apostołów, a więc tych najbliższych przyjaciół Jezusa. A potem był tym, który przez pocałunek wydał Jezusa. A potem poszedł i się powiesił. Widzimy bardzo duże podobieństwo, ale to nam też jakby pokazuje, jaki jest koniec tych, którzy w ten sposób postępują. Jaki jest koniec tych, którzy tak jak chorągiewka zawieje, tak postępują po prostu. Tu widzimy, tu jest pokazane właśnie. Czy to na przykładzie Achitofela, czy na przykładzie Judasza. Teraz inna postać. To jest Ittai Gitejczyk. I to jest człowiek, który był cudzoziemcem, to nie był Izraelita, człowiek, który był przybyszem. I to jest człowiek, który tak naprawdę nie musiał wyruszać z Dawidem. Czytamy o nim w 19 wersecie, 15 rozdział, 19 werset. Wtedy rzekł król do Ittaja Gitejczyka, ponieważ Gitaj Ittajczyk, on chciał po prostu razem z Dawidem uciekać. Chciał się trzymać Dawida, chciał być z nim, chciał być mu wierny, chciał razem z nim wyruszyć. I król rzekł do niego, Dawid, dlaczego i ty idziesz z nami? Wróć się, pozostań przy królu, boś cudzoziemiec. Przy królu w sensie przy Absalomie, prawda? Przy tym nowym, niesłusznym królu. Boś cudzoziemiec, a poza tym wygnaniec ze swojego kraju. Zaledwie wczoraj przyszedłeś, a ja miałbym cię już dzisiaj brać z sobą na wędrówkę, gdy idę sam nie wiedząc dokąd iść? Wróć się i pozwól powrócić swoim braciom, a niech Pan okaże ci łaskę i wierność. Lecz Ittaj odpowiedział królowi, jako żyje mój Pan król, że będę tam, gdzie jest mój Pan król, czy na śmierć, czy na życie, tam będzie twój sługa. Widzimy jakby przeciwieństwo, sytuacja zupełnie przeciwna. Ten człowiek, który być może nie musiał wyruszać z Dawidem, I Dawid mówi mu, że nie, słuchaj, ja nie będę na ciebie, nie będę żywił do ciebie gniewu, nie będę żywił do ciebie żadnej urazy. Masz prawo pozostać tutaj, nie musisz ze mną iść. Ja nie będę żywił żadnej urazy do ciebie o to, jeśli tak zrobisz. A ten człowiek powiedział, nie, bo moje miejsce jest razem z tobą. I to znowu przypomina nam pewną postać, przypomina nam Rut, która wyruszyła ze swoją teściową. I znowu ta teściowa powiedziała jej, nie idź ze mną. Nie chcę już całej tej historii przypominać, prawda? Ale powiedziała teściowa do Rut, nie idź ze mną. Zostań tutaj w kraju swojego ludu, swoich tradycji, tu gdzie wzrastałaś, tutaj sobie pozostań. Tak uczyniła druga synowa tej kobiety, prawda? Ale Rut powiedziała nie. Ja jestem z tobą i twój lud to mój lud, a twój Bóg to mój Bóg. I dokładnie taką samą postawę tutaj widzimy. Jaka to jest postawa? To jest postawa wierności. Wierności Bogu właśnie na dobre i na złe. To jest postawa, ja jestem z Jezusem niezależnie co mnie spotka. Ja jestem z Jezusem niezależnie od tego, jak On mnie poprowadzi. W tym dniu dobrym i w tym dniu złym. Taka przeciwna zupełnie postawa. To jest postawa człowieka, do którego Bóg kiedyś powie, dobrze, sługo wierny, wejdź do radości Pana swego. I jest jeszcze jeden człowiek, o którym chciałbym powiedzieć, a mianowicie Joab. Jakże trudna do oceny postać. Jakże dziwna postać. To jest ten Joab, wódz wojsk Dawida. I ta, pamiętam ciągle tą usługę, tu Jarek kiedyś mówił o Joabie, to bardzo, bardzo pamiętam, w moim sercu po prostu to zostało. Joab z jednej strony był tym, który zawsze, dopóki przynajmniej Dawid żył, stał po stronie Dawida, jeśli chodzi o jakieś spiski, bunty, takie sytuacje. Joab zawsze opowiedział się po stronie Dawida. Nie był w żadnym spisku. Dalej Joab był tym, który okazywał taką cześć właściwą królowi Dawidowi. Na przykład Joab był tym, kiedy wyruszył kiedyś, był blisko zdobycia pewnego miasta, no potem posłał do Dawida i powiedział ja nie wkroczę do tego miasta, przybądź szybko, żebyś ty wkroczył, a nie ja, żeby to nie dla mnie przypadła sława, ale dla ciebie, bo już jestem blisko zdobycia miasta, więc królu Dawidzie przybywaj i wkraczaj, żeby tobie przypadła sława. Więc widzimy, że miał pewien taki zdrowy szacunek do Dawida, przynajmniej tak okazywał. Dalej widzimy, że Joab był również tym, który potrafił wypowiedzieć swoje zdanie przeciwne królowi, przeciwne Dawidowi, ale wtedy, kiedy mówię o zdaniu słusznym, na przykład wtedy, kiedy Bóg nakazał policzenie Izraela, przepraszam, kiedy Dawid nakazał policzenie Izraela, a wiemy, że było to niezgodne z Bożym Słowem, było to niezgodne z Bożym Zakonem. Bóg zakazał przeprowadzania spisu ludności. Dawid jednak chciał, w pewnym miał taki okres, że może wzbił się troszkę w pychę, Dawid popełniał błędy. Jak każdy człowiek, Dawid popełniał błędy. I tutaj Joab miał słuszność w tej historii, kiedy powiedział Dawidowi, że to jest złe, że to jest niewłaściwe. Ale spełnił rozkaz królewski, ale powiedział królowi, co o tym myśli. Powiedział królowi, chociaż ten rozkaz był dla niego obrzydliwością, jednak go wykonał. I to powiedziałem teraz dobre rzeczy o Joabie. Więc dlaczego Joab jednak nigdy nie znalazł się w poczecie, nigdy nie znalazł się wśród tych, o których Biblia wystawia dobre świadectwo. Jest taki rozdział poświęcony bohaterom Dawida, jego najdzielniejszym wojownikom. Jest taki rozdział i tam są wymienieni różni wspaniali rycerze, którzy walczyli po stronie Dawida. A nie ma tam Joaba. Nie ma tam Joaba. Nie ma żadnej wzmianki na temat Joaba. Widzimy też, że Joab po śmierci Dawida został ukarany przez jego syna Salomona. I Biblia mówi, że to było słuszne. Biblia to opisuje jako właściwą pomstę. Co z tym Joabem było nie tak? Widzimy też, że Dawid mu nie ufał. Był taki moment, kiedy Dawid po prostu chciał, żeby on już nie był wodzem. Chciał go pozbawić. O tym za chwilkę jeszcze powiemy. A więc jaki był Joab? Mimo, że był niby po stronie Dawida. Możemy powiedzieć, możemy to odnieść tak do naszego życia, że to jest taki człowiek, który niby wszystko jest z nim dobrze. W tym sensie, że to jest człowiek, który kiedyś oddał swoje życie Bogu. Kiedyś, prawda? Kiedyś oddał swoje życie Bogu. Może jest w kościele. Może sprawia dobre wrażenie niby we wszystkim, tak? Ale jednak jest coś, po prostu są rzeczy, które są ukryte. Są rzeczy, których tak nie widać od razu. I teraz Joab na przykład jest osobą mściwą. Jest osobą mściwą. Dwa razy to pokazał, zabijając Abnera i zabijając Amasę. Takich dwóch ludzi. Możecie o tym przeczytać dokładnie. Nie chcę teraz dokładnie każdej tej historii opowiadać, ale jest człowiekiem mściwym. Mści się. I on jeszcze dalej. Joab zabiega o własną pozycję i o własne stanowisko w sposób ludzki, eliminując konkurentów. Eliminując tych, którzy po prostu jakby stają na jego drodze w taki sposób ludzki, w sposób cielesny, bo właśnie też zabijając czy Abnera, czy Amasę, również to postąpił. Tam okazał dwie rzeczy: swoją mściwość, ale również pozbywa się tych, którzy są jego konkurentami, do tego, by być wodzem. I była taka sytuacja, i czytamy o tym w 19 rozdziale, 5-7 werset. 19 rozdział, 5-7 werset. Wtedy Joab przyszedł do króla, do jego domu i rzekł: znieważyłeś dzisiaj wszystkich twoich wojowników, którzy dziś uratowali twoje życie i życie twoich synów i twoich córek i życie twoich żon i życie twoich nałożnic, okazując miłość tym, którzy cię nienawidzą i nienawidząc tych, którzy cię miłują. Dziś bowiem dałeś do zrozumienia, że niczym są dla ciebie wodzowie i wojownicy. Ja zaś wiem już dzisiaj, że gdyby Absalom pozostał przy życiu, a my wszyscy byśmy poginęli, wtedy wydawałoby ci się to słuszne. Lecz teraz wstań i wystąp i przemów serdecznie do swoich sług. Przysięgam bowiem na Pana, jeżeli nie wystąpisz, to nie pozostanie przy Tobie dzisiejszej nocy ani jeden. To zaś będzie dla Ciebie większym nieszczęściem niż wszystkie nieszczęścia, jakie spadły do Ciebie od Twojej młodości do dzisiejszego dnia. Czy Joab miał w tym momencie rację? Może tak. Pewnie tak. Tak, bo chodzi o to, że Dawid zginął. W walce zginął Absalom, syn Dawida, ten, który był zbuntowany, ten, który mu się sprzeniewierzył, został zabity. Dawid płacze. Dawid jest przygnębiony z tego powodu, rozpacza. Joab gani Dawida, że ten w ten sposób postępuje. Zamiast dodać otuchy swojemu ludowi, zamiast im podziękować, to on rozpacza. Także ci ludzie ze wstydem jakby wracają, jak wojsko, które doznało pobicia. I czy Joab ma rację? Być może tak. Ale co Joab tutaj robi? Co on powiedział? Ja to rozumiem, te słowa tak, że on grozi Dawidowi. On grozi Dawidowi, że jeżeli nie przemówisz do tych ludzi, nikt z tobą nie zostanie. A więc to jest groźba. Joab grozi Dawidowi. Słuchaj, on jakby mówi, że Ja tak sprawię. I czy rzeczywiście widzimy, że potem Dawid chciał odsunąć Joaba od kierowania armią. Ja myślę, że być może Dawid się obawiał Joaba. Być może widział to. I chciał odsunąć Joaba, a na jego miejsce wyznaczył kogoś innego. Ale Joab, tak jak powiedziałem, zamordował tego człowieka. Dalej Joab Więc widzimy, że Joab tak naprawdę nie był przyjacielem Dawida. Z jednej strony był blisko Dawida, z jednej strony był niby jego stronnikiem, a z drugiej strony w sercu nie był mu taki uległy tak naprawdę. Nie był mu przychylny. Nie był mu przychylny. Nie wypełnił kilka razy jego bardzo ważnych poleceń, ale po swojemu po prostu ugrał. Po to, żeby cały czas być, swoją pozycję utrzymać. Jakże inny jest Dawid, który chociaż popełnia błędy. Widzimy, czytamy o wielu błędach Dawida. To nie był tylko grzech z Betrzebą. Wiele błędów popełnił Dawid. Ale jeśli patrzymy na jego postawę, porównamy ją z postawą Joaba. To jest przede wszystkim postawa miłosierdzia. Kiedy Dawid wraca do Jerozolimy po rozgromieniu, po zwycięstwie nad Absalomem, widzimy, że wychodzą na jego spotkanie ludzie, którzy wcześniej byli jego przeciwnikami. I on się nad nimi lituje. Tak, tam synowie Seruji, Joab chce zabić. Mówi, pozwól, że pójdę i zabiję tego człowieka. Dawid mówi, nie, dzisiaj nikt nie zginie. Dzisiaj nikt nie zginie. On ma przebaczenie dla tych, którzy byli mu przeciwni. I to przypomina mi Pana Jezusa, który mówi, oni nie wiedzą, co czynią. Ci ludzie, którzy się nad nim znęcają, którzy go zaraz zabiją. Pan Jezus powiedział, Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią. Dawid sam się nie ratuje swoją zapobiegliwością. Kiedy właśnie ten człowiek, Szymei, na początku złorzeczył mu, Dawid powiedział, zostawcie go. Tak jak Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, kiedy ci chcieli ogień z nieba sprowadzić. A Pan Jezus powiedział do nich, nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Zostawcie ich. Nie ratował się sam swoją siłą, swoją zapobiegliwością, ale poruczał sprawę Bogu. Tak jak Piotr apostoł pisze. Dziewiąty rozdział listu Piotra. Przepraszam, drugi rozdział, tak? Drugi rozdział, pierwszy Piotra, drugi rozdział, 23 werset. On, gdy mu złorzeczono, to jest mowa o Panu Jezusie, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. Taki był nasz Pan Jezus i taki okazywał się też Dawid w tych sytuacjach. Przebaczenie i łaska. Możemy to zobaczyć. On grzechy nasze, teraz już czytam o naszym Panu Jezusie, On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarwszy grzechom dla sprawiedliwości żyli, Jego sińce uleczyły nas. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróż waszych. To jest do Jezusa. Tak więc widzimy na tym obrazie Dawida, który przebacza swoim wrogom, który przebacza tym, którzy ukorzyli się przed nim. Wcześniej zbuntowali się, ale teraz ukorzyli się przed nim. On im przebacza i tak samo przebacza nam Pan Jezus. Tak samo On jest tym dobrym pasterzem, tym, który dba o nas, tym, który chce nas prowadzić dobrą ścieżką, odpuszczając nam nasze winy, odpuszczając nam nasz bunt, odpuszczając nam nasze własne drogi. Amen.
Chwała Bogu za to, co powiedział Kuba. Wiecie, tak kiedy słuchałem tego zwiastowania, to tak gdzieś zacząłem sobie przypominać te wszystkie bunty, które były w historii ludzkości, o których się uczyłem, o których gdzieś tam czytałem. I widzę, że żaden z tych buntów nie powiódł się. Ludzie, którzy wstrzymali te bunty, ponieśli straszną karę. Zazwyczaj tracili swoje życie albo byli osadzani w jakichś więzieniach o jakimś szczególnym rygorze. I taki był ich koniec. Być może gdzieś jakiś bunt powiódł się, ale wiecie, i być może on trwał, jakiś odniósł pozorny sukces, ale długofalowo patrząc na działanie buntowników, te bunty gdzieś wygasły, wypaliły się i przyniosły więcej złego niż jakiegokolwiek pożytku. I to, co mówił jeszcze Kuba o Joabie, wiecie, faktem jest, że Joab postawił się Dawidowi, tak można by powiedzieć, napomniał go, powiedział mu, nie możesz robić tego czy tego spisu ludności, tak? To jest nie w porządku, Bóg tego nie nakazał. Ale kiedy Dawid wysłał list do Joaba w sprawie Uriasza Chetejczyka, żeby go po prostu zamordować, zobaczcie, czy Joab był oburzony z tego powodu? Nie. On przyłożył swoją rękę do tego morderstwa, dlatego że Joab był mordercą. Joab był jak diabeł, który potrafi przybierać pozory, pozory przyjaciela, pozory sprawiedliwego człowieka. Taki był Joab, Joab buntownik. No i drodzy, jak łatwo jest zbuntować się przeciwko zwierzchnościom. Człowiekowi jakoś tak lekko to przychodzi. Ale jak ciężko jest zbuntować się przeciwko grzechowi. Przychodzi mi na myśl Hiskiasz, który... Czytamy o Hiskiaszu, że on wypowiedział poddaństwo królowi asyryjskiemu i dalej czytamy, zbuntował się i wypowiedział mu swoje poddaństwo. I jest to takim obrazem tego, że jedynym buntem, akceptowalnym buntem w Kościele jest to, kiedy my buntujemy się przeciwko grzechowi i mówimy grzechowi nie. Ale czy to jest wtedy łatwo? Łatwiej jest zbuntować się przeciwko zwierzchnościom, a ciężko czy coś porzucić w naszym życiu. Ciężko jest zrezygnować z tego czy z owego, coś co nas usidla. A łatwo jest po prostu zbuntować się przeciwko zwierzchnościom. Bądź jak Hiskiasz. Jeżeli chcesz się buntować, to zbuntuj się tak jak Hiskiasz. Powiedz grzechowi nie. Ale to wtedy jest ciężko. Dlatego, że przyjdzie taki rabszake. Znacie tą historię o Hiskiaszu? Na pewno znacie. Przyjdzie taki rabszake i będzie cię obrzucał różnymi oskarżeniami. Będzie próbował podważyć twoją wiarę. Będzie próbował ciebie tak zastraszyć, żebyś się zrobił taki malutki. I wtedy już nie jest tak łatwo. Moi drodzy, aby w naszym życiu, w naszym sercu nigdy nie było jakiegoś zarzewia buntu. Dlatego, że bunt zawsze kończy się źle. Jeżeli buntujesz się i być może, że nawet buntujesz się, wydaje ci się, że buntujesz się w jakiejś słusznej i sprawiedliwej sprawie, to dwa razy zastanów się nad tym, co robisz, aby co gorszego nie przyszło na człowieka. Nie chciałbym, nie myślcie, że ja teraz tutaj tak kogoś straszę, ale czytam Słowo Boże, widzę, czytam też, wiecie, coś, co dzieje się na świecie i widzę, jak to działa, jak bunt działa destrukcyjnie na tych, którzy w nim uczestniczą, którzy są zarzewiem tego buntu. Ja dzisiaj chciałbym dzielić się z wami Słowem Bożym, które jest zapisane w Ewangelii Jana. Nie będzie to o buncie. Słowo, myślę, że każdy z nas wielokrotnie je przeczytał. Ja sam też przeczytałem je kilka razy w swoim życiu. I to słowo bardzo tak pasowało mi, kiedy je czytałem, to tak całym sobą utożsamiałem się z tym, co tutaj jest napisane. Może przeczytam pierw z 5 rozdział Ewangelii Jana od 1 wersetu. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu zstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. A gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi.
Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat, może do tego momentu. I tak jak już wspomniałem, ta historia zawsze bardzo tak poruszała mnie, dlatego że w tej historii widziałem samego siebie. Kiedy nie znałem Boga, kiedy byłem człowiekiem bez wiary, to moje życie dokładnie wyglądało tak jak życie tego człowieka. I być może nie chodziło tutaj o jakąś chorobę ciała, tak jak ten człowiek był zdjęty chorobą ciała, nie mógł chodzić, ale chodziło o chorobę mojej duszy. Życie bez Boga jest... Właśnie ten człowiek chory, chorą ma duszę, kiedy żyje bez Boga. Poszukuje czegoś, czegoś po prostu pragnie, jakiegoś ratunku, wyzwolenia. I tak było też w moim życiu. I przez wiele, wiele lat, wiecie, nie przez 38, tak jak ten człowiek, ale przez wiele lat żyłem takim życiem bez nadziei, bez ratunku. I chciałbym, abyśmy dzisiaj tak może werset po wersecie zobaczyli, co tutaj mamy w tym fragmencie? Co Bóg dzisiaj chce nam dać poprzez ten fragment? Czytamy, że było pierwszy werset, że było święto żydowskie i udał się Pan Jezus do Jerozolimy. I nie była to pierwsza podróż Pana naszego do Jerozolimy, była to druga podróż. I zobaczcie, że kiedy Pan Jezus pierwszy raz był w Jerozolimie, to co On tam uczynił? Czy ktoś pamięta? Udał się do świątyni i zobaczył handlarzy, przekupniów, skręcił powróz i wygonił tych ludzi ze świątyni. I kiedy przychodzi drugi raz, nie idzie tam do tej świątyni i nie patrzy, czy oni tam wrócili. Wiecie, zastanawiam się, dlaczego? Wiecie, kiedy ja gdzieś jadę na jakiś obiekt sprawdzać swoich pracowników i wiem, że za tą wiatą się ukrywają, bo nie chcą pracować, to pierwsze, co robię, to lecę za tą wiatę i patrzę, czy oni tam nie siedzą. Ale Pan Jezus tego nie zrobił. Nie poszedł, nie skradał się, nie patrzył zza rogu, czy ci handlarze czasem nie wrócili do świątyni. Ale poszedł w całkowicie inne miejsce. Poszedł nad sadzawkę. I wiecie, to nam pokazuje, że drogi Pana to nie nasze drogi i myśli Pana to także nie nasze myśli. Ale Jezus poszedł, przyszedł na ten świat, aby pełnić nie swoją wolę, ale wolę tego, który go posłał. Pełnił wolę swojego Ojca, a wolą Jego było to, aby On szukał to, co zginęło. Szukał ludzi, którzy potrzebowali Jego pomocy, szukał ludzi, którzy potrzebowali ratunku. A więc nie poleciał tak, jak człowiek by poleciał, tak jak ja biegam i szukam, ale poszedł wypełnić wolę swojego Ojca. I poszedł nad sadzawkę Betesda. I czytamy tutaj, że leżało tam mnóstwo chorych. A więc jakaś niepoliczalna rzesza ludzi chorych leżała nad tą sadzawką. I nie jest dla nas to chyba dziwne, że rzeczywiście były tam jakieś tłumy, dlatego że nad tą sadzawką działy się, przy tej sadzawce działy się cuda. Ludzie doznawali tam uzdrowienia. Więc zapewne wszyscy z Jerozolimy, wszyscy chorzy z Jerozolimy, z jakiegoś okręgu jerozolimskiego. Ci, którzy mogli, mieli możliwości, żeby tam dotrzeć, byli nad tą sadzawką. I wyobrażam sobie to miejsce, tą sadzawkę, wiecie, która jest obłożona ludźmi chorymi. Jest ich tam mnóstwo. I zobaczcie, że nigdzie nie czytamy, że był tam komitet kolejkowy, który rozdawał bilety. I miłym ludziom, mili ludzie wchodzili pierwsi, mniej mili chodzili drudzy. Nie ma czegoś takiego. Czytamy, że oni tam, że ten, który pierwszy ujrzał, biegł do tej sadzawki, aby się w niej zanurzyć, aby być zdrowy. Pierwszy, który ujrzał. Nie oczekuję chyba, nie wiem, ja oczekiwałem jakiegoś fair play, że no słuchaj, ja mam tylko rękę jakoś skaleczoną, a ty nie masz tej ręki, więc ty pierwszy wejdź. Nie było czegoś takiego. I wiecie, to mi pokazuje takie słowo, które jest zapisane w Ewangelii Łukasza, bodajże 16:16, że gwałtownicy porywają Królestwo Boże. Gwałtownicy porywają Królestwo Boże. Wiecie, tu nie chodzi o rozpychanie się łokciami, bo być może tutaj dochodziło do takich scen, że ludzie rozpychali się łokciami, bo każdy chciał być pierwszy w tej sadzawce. Łapali się za nogi, żeby tylko jakoś tam dopchać się do tej sadzawki. To nie o to chodzi, ale chodzi o nasze serce. Czy mamy takie gwałtowne serce? Czy chcemy Boga? Czy chcemy doświadczyć Boga? Tak jak ci ludzie doświadczali realnego uzdrowienia, czy ty, bracie, droga siostro, chcesz doświadczyć Boga? Było to, ta sadzawka była takim przedziwnym miejscem. Możemy to zobaczyć w Słowie Bożym. Wiecie, ona była postawiona niedaleko wzgórza świątynnego. Sprawdzałem to na rycinach. Niedaleka była świątynia na wzgórzu. I u stóp tego wzgórza była właśnie ta sadzawka. I widzimy tutaj tego człowieka chorego na obie nogi. Widzimy, że on nie był gdzieś blisko tej sadzawki. Był chory od 38 lat. Tak naprawdę nie wiemy, ile on mógł mieć lat. Czy zachorował w wieku 10 czy 20 lat. Także nie wiemy, ile on tam leżał przy tej sadzawce. Ale możemy wnioskować, że długo. Być może rodzice już w swojej starości przynieśli go tam, sami nie mogąc się już nim opiekować, nie mając żadnej nadziei co do uzdrowienia dla tego człowieka, został przyniesiony być może przez rodziców albo jakiś przyjaciół. Został tam złożony. I wiecie, przez te wszystkie lata on widzi, że zawsze ktoś jest pierwszy. Zawsze ktoś dostaje uzdrowienia. I jest gdzieś tak w połowie między tą sadzawką a świątynią. I wiecie, to jest taki dobry obraz człowieka także wierzącego w Kościele, który gdzieś jest zawieszony pośrodku niczego. Ni to w Kościele, niby blisko, a jednak daleko. Gdzieś widzi jakieś Boże działanie, ale ono go nie dotyczy. Od czasu do czasu coś zobaczy, ale widzi to u innych ludzi. Sam tego realnie nie przeżywa. Sam nie ma tego błogosławieństwa. I przez te lata, które ten człowiek leżał, czytamy właśnie tak, jak mówiłem, było to święto, tak? Ile świąt już się odbyło przez te wszystkie lata, które ten człowiek leżał? Ile on słyszał pieśni, które dochodziły z tej świątyni? Ile kazań mógł usłyszeć? Ale w jego życiu nic się nie zmieniło. Wiecie, to jest taki obraz człowieka, który jest w Kościele, który być może co niedziela jest na tym miejscu i słyszy kazania, i być może dobre, i być może sam by nawet mógł powiedzieć jakieś kazanie, ale jest daleko od Boga. Cały czas tylko widzi, że a to ten został pobłogosławiony, a to tamten został pobłogosławiony. W życiu tego czy tej siostry coś się zmieniło, coś Bóg uczynił, a ja w dalszym ciągu jestem pośrodku niczego. W dalszym ciągu nie słyszę Bożego głosu. W dalszym ciągu nic się w moim życiu nie zmienia. Bracia i siostry, czy my znamy taki stan? Czy kiedykolwiek mieliśmy coś takiego w swoim życiu? Oby nie. Oby nie, ale wiecie, czasami to się przytrafia. Wiecie, i Pan przychodzi do tego człowieka i zadaje mu pytanie, czy chcesz być zdrowy? Ktoś by mógł powiedzieć, dziwne pytanie. Ale jaka dziwna odpowiedź tutaj była. Wiecie, gdyby tutaj wszedł człowiek, a wszyscy bylibyśmy dotknięci biblijną chorobą, czyli trądem, i powiedziałby, czy chcecie być zdrowi, to co byśmy odpowiedzieli? No chcemy. No chyba nie ma tutaj takiego, który powiedział, nie chcę być zdrowy, albo powiedziałby temu człowiekowi, wiesz, dzisiaj niedziela, może we wtorek albo kiedyś indziej wpadniesz, może skorzystam. Na pewno nie ma tutaj takiej osoby. Czy chcesz być zdrowy? Padło pytanie. A ten chory odpowiada, Panie, nie mam człowieka. I wiecie, to mi pokazuje, w jakim stanie ten chory był. Ten człowiek już całkowicie nie miał żadnej nadziei. Ale tutaj widzę jeszcze jedno. Panie, nie mam człowieka. To mi też pokazuje na ważność Kościoła w życiu człowieka wierzącego. Wiecie, nie możemy powiedzieć, że Kościoła nie potrzebujemy. Nie mam człowieka. Nie mam do kogo się zwrócić. Nie ma kto mi pomóc. Nie mam braci, nie mam sióstr, które by się modlili ze mną. Nie mam braci, nie mam sióstr, którzy by przyszli do mnie i mnie odwiedzili. Dlatego, że jestem kometą, jakimś samotnym chrześcijaninem, który gdzieś tam dryfuje w jakimś wirtualnym kościele. Nie ma czegoś takiego jak indywidualne chrześcijaństwo. Nigdy go zresztą nie było. Byli prorocy, którzy gdzieś tam samotnie czy samodzielnie ze swoimi sługami chodzili. Ale nawet kiedy zerkniemy do Starego Testamentu, to widzimy tam Kościół żydowski. Nie w takiej formie, jak teraz mamy Kościół, ale jednak oni się zgromadzali się w świątyni. Tworzyli jakąś wspólnotę. A dzisiaj ludzie mówią, że nie potrzebują Kościoła. Wystarczy im internet. Nie mam człowieka. Pamiętacie tą historię, jak tych czterech niosą paralityka? Jest to taki obraz Kościoła. My potrzebujemy siebie nawzajem. Nie tylko wirtualnie klikając w klawiaturę i błogosławiąc się, tak? Chociaż i tak też można, ale to nie jest podstawa. Ale potrzebujemy siebie realnie nawzajem, swojej obecności. Potrzebujemy rozmów ze sobą, swoich modlitw. Tak działa Kościół. Fizycznie siebie potrzebujemy. Bo jak inaczej rozbierzesz powałę? Jak inaczej będziesz niósł brata i siostrę? Możesz spróbować i wirtualnie, ale nie wiem, czy go gdziekolwiek doniesiesz, czy ją doniesiesz. A więc widzimy, to nie mam człowieka pokazuje nam ważność Kościoła w naszym życiu. Że Kościół nam jest po prostu niezbędny. Niezbędny. Nie mam człowieka pokazuje też na stan właśnie, tak jak mówiłem, tego chorego. Człowieka, który był całkowicie pozbawiony już jakiejkolwiek nadziei. On przyjął kłamstwo, które diabeł próbuje jak gdyby na nowo wcisnąć czy wtłoczyć do Kościoła, że tak już musi być. Paweł, kiedy dzisiaj zaczynał nabożeństwo słowem, to mówił, że kiedy żył bez Boga, to był przekonany, że już tak musi być, że jego życie tak musi wyglądać. I ten człowiek pogodził się z tym. Ten chromy człowiek pomyślał sobie, że rzeczywiście, nie mam człowieka, już mój stan będzie taki, jaki jest, tak musi być, ja już tak jestem. To jest największe kłamstwo, które diabeł próbuje dzisiaj wcisnąć do Kościoła. My to kłamstwo przerabialiśmy, kiedy byliśmy ludźmi nienawróconymi. Mi tak mówili, Jarek, ty już się nie zmienisz, ty już taki jesteś. I tak ma być. I ja w to uwierzyłem. I wierzyli w to wszyscy, którzy mnie znali. Ale diabeł na nowo chce nam sprzedać to kłamstwo. Na nowo chce powiedzieć, drogi bracie, droga siostro, ty już taka jesteś. I w końcu ty w to wierzysz i mówisz, ja już taka jestem. Ja już taki, wiecie, hamowaty jestem, ja już taki będę. Ale Bóg nie chce, żebyś taki był. Jeżeli wierzysz, że ty już taki jesteś, to w ogóle zaprzeczasz temu, co jest napisane w tym słowie. Nie jesteś taki. To kłamstwo Bóg złamał w momencie, kiedy się nawróciłeś. Ale czasami jest tak, że człowiek z powrotem sam zamyka się w klatce tego kłamstwa. Zamyka się sam w klatce tego kłamstwa. Żyjąc jakimś takim liberalnym i wiecie, niepoddanym nikomu chrześcijaństwem. Ja już taki jestem. Macie mnie takiego, jakiego mnie Pan Bóg stworzył. Słyszeliśmy na pewno taki zwrot. Wiecie, Bóg mówi, że nie jesteś taki. A nawet jeśli taki jesteś, to nie musisz taki być. List do Efezjan, 4 rozdział. Żeby nie być gołosłownym, to chciałbym parę wersetów przeczytać z tego listu. 17 werset. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Czy tacy jesteśmy? Nie jesteśmy tacy. To jest o starym człowieku. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, dalej pisze apostoł Paweł, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Słyszeliśmy o Jezusie? Słyszeliśmy. Każdy z nas słyszał o Jezusie. I co tutaj dalej czytamy? Prawda jest w Jezusie. Poznacie prawdę, a prawda co zrobi? Prawda was wyswobodzi. Więc prawda jest w Jezusie. Prawda jest w tej księdze. Jeżeli czytamy Słowo Boże, jeżeli karmimy się co dzień Słowem Bożym, to ta prawda nas oswobadza. Oswobadza nas z tej klatki, w którą diabeł próbuje z powrotem wtłoczyć człowieka wierzącego. Ale to od nas zależy, od naszego wysiłku i zaangażowania, czy my przyjmiemy to kłamstwo, czy my to kłamstwo odrzucimy. Tutaj czytamy dalej, zewleczcie z siebie starego człowieka. Dalej czytamy i odnówcie się. I dalej jeszcze, a obleczcie się. A więc my musimy działać. Nie możemy być chrześcijaninami biernymi. Ludźmi, którzy nic nie robią, tylko czekają, aż wydarzy się jakiś cud w nich. Musimy działać w Królestwie Bożym. Jesteśmy Bożymi współpracownikami, więc musimy przyłożyć tą rękę do pługa i iść za tym pługiem. Musimy działać w swoim życiu. Dlatego, że kiedy zamkniemy się w tym kłamstwie, kiedy na nowo uwierzymy, to będzie przegrana bitwa. I człowiek zamknięty w takim kłamstwie, to jest jedna z warowni, takich duchowych warowni. I nie chciałbym dzisiaj jakby mówić o tych duchowych warowniach, ale to kłamstwo jest jedną z takich duchowych warowni. I nieraz stając przed taką warownią, na pewno widzieliśmy zamki, jakieś warownie, czy osobiście, czy może na jakichś rysunkach, to wiecie, stajemy przed takimi grubymi murami i się zastanawiamy, jak to zdobyć. Jak to zdobyć? Przecież tego się z ziemi w ogóle nie da zdobyć. Ale zobaczcie, Jerycha też się z ziemi nie dało zdobyć. A Bóg zdobył je z góry. Prawda jest w Chrystusie. Jeżeli żyjesz w prawdzie, żyjesz w Słowie Bożym, poczytaj Psalm 119. Jakże błogosławiony jest to Psalm. Ile on mówi o Bożym Słowie, o dobrodziejstwie karmienia się Bożym Słowie, o zwycięstwie, które jest poprzez Boże Słowo, poprzez czytanie Bożego Słowa. A więc taką twierdzę można zdobyć tylko z góry. Tylko Bóg może zdobyć tą twierdzę. Moi drodzy, ta historia o tym leżącym człowieku zaczyna się od tego, że a przy owczej bramie. Była taka brama, nazywała się Owcza, jak czytamy. I tą bramą do świątyni były wprowadzane zwierzęta na ofiarę. To były zwierzęta ofiarne. I wiecie, przez tą bramę wszedł Pan Jezus Chrystus. I to była ofiara nie od człowieka dla Boga, tak jak te zwierzęta, ale od Boga dla człowieka. I jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy pragną na nowo doznać jakiegoś odświeżenia, to pamiętajmy, że Bóg złamał to przekleństwo w naszym życiu. Kiedy żyliśmy tymi myślami, że już tacy jesteśmy, że nic się nie da już zrobić, że tak już musi być. Tak jak ten człowiek, który leży 38 lat chory. Bóg ma dla mnie i dla ciebie wyjście z każdej sytuacji. Bóg chce ciebie posilić i myślę, że każdy z nas przychodząc tu dzisiaj przyszedł z jakimiś oczekiwaniami. Przyszedł z czymś, co chciał jak gdyby wylać tutaj przed Panem. Przyszliśmy, żeby odebrać posilenie. Przyszliśmy, aby Bóg nas dzisiaj pobłogosławił. A może nie? A może żeśmy przyszli tylko, żeby przesiedzieć? Moi drodzy, nie dajmy się na nowo zamknąć w jakiejś klatce, która będzie powodowała to, że wszelkie błogosławieństwo zostanie nam, jak gdyby zamkniemy się przed wszelkim błogosławieństwem i będziemy ludźmi, którzy są pośrodku niczego. Daleko od świątyni i daleko od Boga. Gdzieś sami ze swoimi problemami, oszukani, że tak już musi być i tak nasze życie chrześcijańskie będzie wyglądać. Kiedy nie znaliśmy Boga, to ludzie, myślę, że znaliście takich ludzi. Być może byliście sami takimi ludźmi, którzy mówili, że moje życie to już tak będzie wyglądać. Że moja rodzina to już jest taka. Że ojciec pije, matki nie ma w domu, taka jest już moja rodzina. Ale zobaczcie, kiedy przyszedł Jezus, to On złamał to przekleństwo. Tak nie musi być. Tak nie musi wyglądać Twoje życie. Twoje życie może całkowicie się zmienić. Bo to ja jestem dla Ciebie ratunkiem. Ja przychodzę z uzdrowieniem. Ja przeszedłem przez owczą bramę po to, abyś Ty żył. Nie musisz taki być. I my nie musimy tacy być, jacy żeśmy dzisiaj tu weszli. Ale możemy być bliżej Boga poprzez to, że otwieramy się na Jego działanie. Poprzez to, że On chce dzisiaj nas błogosławić. Bracia i siostry, kończąc już. Jeżeli czujesz, że Twoje życie osłabło, że w Twoim życiu jest coś, co wymaga korekty, poprawy, to zapraszam dzisiaj tych ludzi do modlitwy. Jeśli chcecie, wyjdźcie. Jeżeli nie, możecie zostać na swoich miejscach, ale módlmy się o to, abyśmy nie byli tacy, jak żeśmy tutaj weszli. Abyśmy nie dali zamknąć się na nowo w jakiejś twierdzy, że my już tacy jesteśmy. Ale chciejmy na nowo odnawiać się, na nowo wzrastać w Bogu. Każdego dnia przybliżać się do Niego. Nie po to, żebyśmy osiedli na laurach i powiedzieli, okej, tyle mi wystarczy. Ale chciejmy więcej Boga w swoim życiu, więcej Chrystusa. I oby Bóg nas prowadził właśnie w tym. Miejmy otwarte serca. Postańmy do modlitwy, bracia i siostry. Poproszę Kubę jeszcze i Sławka o pieśń. I podczas tej pieśni, jeżeli macie taką potrzebę, wyjdźcie. Będziemy się modlić Kościołem. Jeżeli nie chcecie wyjść, możecie zostać na swoich miejscach. Ale módlmy się, aby Bóg wlewał w nasze serca swoją miłość, aby nas prowadził, abyśmy byli ludźmi otwartymi na Jego Słowo, na Jego prowadzenie.